Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rząd przyjął we wtorek m.in. projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat będzie grozić za żądanie dodatkowo dwukrotnie wyższych niż maksymalne kosztów wynikających z umowy pożyczki. W myśl przepisów limitem 45% w skali roku mają być objęte umowy zakupów ratalnych, a także tzw. chwilówek. Limit dodatkowych opłat ma zostać wprowadzony także w sytuacjach pożyczek udzielanych na umowy cywilnoprawne. Ma on wtedy wynosić 25%. Nowe rozwiązania mają zapobiegać przypadkom lichwy, chronić klientów różnych firm pożyczkowych, powiedział po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.
Ta ustawa to jest w sumie usuwanie pułapek zakładanych bardzo często na obywateli, nieświadomych tego, w jakiego typu relacje kredytobiorca, kredytodawca wchodzą. I dlatego ten łączny pułap odsetek na poziomie obowiązującym ustawowo, ale również kosztów pozaodsetkowych, wyliczanych czasami przez firmy pożyczkowe na zasadach najrozmaitszych, za dowóz gotówki do domu, za koszty ubezpieczenia, ale też jakieś najróżniejsze pozycje są wymyślane w tych umowach po to, żeby podnieść łączną wartość kosztów pozaodsetkowych. To wszystko zgodnie z propozycją pana ministra Ziobry zostanie zmniejszone, ograniczone do pewnego łącznego rocznego pułapu oscylującego wokół 50-60%.
W ramach zmian powstać ma też tak zwany kalkulator lichwy. Każdy będzie mógł na swój telefon ściągnąć bezpłatną aplikację i sprawdzić, jaką bierze pożyczkę, od kogo, na ile i za ile. To pomoże określić, czy mamy do czynienia z lichwiarzem, czy też nie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała 2 kolejnych świadków. Najpierw zeznania składał były szef MSW, Kancelarii Premiera i Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Cichocki. Przesłuchania śledziła nasza reporterka Zuzanna Dąbrowska.
Jacek Cichocki stanął przed komisją jako były szef MSW, a także były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Świadek zeznał, że nie pamięta, czy rozmawiał z prokuratorem generalnym na temat przestępczości podatkowej. Jednocześnie zapewnił, że kierowane przez niego służby wspierały ministra finansów w działaniach dotyczących przestępczości związanej z interesem finansowym państwa. Były szef MSW to kolejny świadek, który zaznaczył, że przestępczość podatkowa jest zjawiskiem powszechnym, dotykającym także państwa wysoko rozwinięte. Do zeznań Cichockiego odnosi się szef komisji poseł Marcin Chorała.
Przestępczość to w ogóle jest problem dotykający wszystkich. W każdym kraju zdarzają się złodzieje, oszuści, w tym i oszuści podatkowi. Problem jest w skali tego zjawiska. W Polsce w latach 2007-2015 to zjawisko kilkukrotnie się zwiększyło. Luka VAT, czyli różnica między tym, co powinno wpłynąć do budżetu, a wpłynęło w rzeczywistości, wzrosła z około 8 do 25-27%, a więc czterokrotnie. Po roku 2015 znów prawie trzykrotnie już udało się ją ograniczyć. Teraz szacunki mówią o między 7 a 12%. Czyli nie sam fakt, że jakieś oszustwa występują, bo jakieś występują zawsze i wszędzie. Problem jest taki, że w tych latach badanych przez komisję w Polsce były takie cieplarniane warunki dla tego rodzaju działalności.
Drugi świadek to Adam Jasser, były wiceszef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Następnie pełnił on funkcję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Świadek wskazał, że do Rady Gospodarczej przy premierze wpływały pisma od przedsiębiorców, w których apelowano o zajęcie się problemem przestępczości VAT-owskiej. To kolejny świadek, który potwierdza świadomość istnienia problemu.
Sygnały o tym, że mogą występować nieprawidłowości w VAT-ie i dochodzić do przestępstw karno-skarbowych, do Rady Gospodarczej docierała. Rada poświęciła temu tematowi kilka spotkań, zarówno zewnętrznych, to znaczy z przedstawicielami na przykład przedsiębiorców, ale także z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
Sejmowa Komisja Śledcza bada lata 2007-2015. Przesłuchania mają być prowadzone do 20 lipca. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła we wtorek projekt specustawy, który ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku w Gdańsku. Projekt krytykują m.in. radni klubu Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku z prezydent tego miasta Aleksandrą Dulkiewicz. Ich zdaniem rząd chce przywłaszczyć sobie Westerplatte. Poseł PiSu Kazimierz Smoliński, uzasadniając projekt ustawy, mówił, że Westerplatte nie wygląda tak, jak powinno. Jak podkreślał, trudno wyobrazić sobie heroizm żołnierzy.
Sposób zagospodarowania tego terenu nie ma nic wspólnego z tym, jakim powinno być pole bitwy, która się zakończyła 7 września 1939 roku. Ten stan, który tam jest, nie ma nic wspólnego z tym stanem, który był w dniu zakończenia walk na tym polu bitwy. Pola bitwy, które są na świecie, są no, z reguły, czy w większości, jak nie w całości, właśnie w takim stanie, jakie te bitwy się zakończyły. Trudno po tym stanie, który tam jest, wyobrazić sobie ten heroizm żołnierzy, którzy bronili tego terenu.
Projekt specustawy o Westerplatte wpłynął do Sejmu w maju. Za projektem opowiedział się dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Karol Nawrocki. Podczas obrad Komisji Infrastruktury wskazał, że projekt ustawy dotyczący budowy muzeum jest odpowiedzią na wieloletnią niemoc i niechęć władzy wobec Westerplatte. Sprzeciw wobec projektu wyraziła m.in. prezydent Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz przybyła na posiedzenie sejmowej komisji. A w przyszły wtorek ma dojść do spotkania wiceministra kultury Jarosława Sellina z prezydent Gdańska. Polityk zapowiedział, że będzie namawiał ją na spokojną rozmowę o tym, jak można wspólnie zbudować Muzeum Westerplatte. Zależy mi na tym, by Wojsko Polskie było wojskiem sprawdzonym, jeśli chodzi o zdolności bojowe oraz współpracę z sojusznikami, i właśnie temu służy ćwiczenie Dragon 19, powiedział na poligonie Drawskim minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON-u obserwował we wtorek działania pododdziałów sił zbrojnych w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami Dragon 19 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko-Pomorskie. Manewry Dragon 19 są największymi tegorocznymi w Polsce i jednymi z kluczowych w tym roku na wschodniej flance NATO. Minister obrony Mariusz Błaszczak zaznaczył na briefingu prasowym, że w ćwiczeniu tym będą brać udział w przyszłości także żołnierze USA, ci, którzy w dodatkowej liczbie zostaną dyslokowani do Polski w ramach deklaracji podpisanej ostatnio w Waszyngtonie.
Zadaniem tego ćwiczenia było przede wszystkim sprawdzenie zdolności bojowych Wojska Polskiego i właśnie tych zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi armiami, poszczególnymi jednostkami poszczególnych sił zbrojnych krajów NATO. Te ćwiczenia w przyszłości też będą ćwiczeniami, w których będą ćwiczyli żołnierze Stanów Zjednoczonych, ci, którzy w dodatkowej liczbie zostaną dyslokowani do Polski. Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie dysponowało jak najnowocześniejszym sprzętem, stąd w ćwiczeniach widzieliśmy F-16, ale także widzieliśmy stare postsowieckie samoloty, które w stosunkowo krótkim czasie, najkrótszym jak to jest możliwe, zostaną zastąpione najnowocześniejszymi samolotami F-35.
W ćwiczeniu Dragon 19 bierze udział około 18 tysięcy żołnierzy oraz 2,5 tysiąca jednostek sprzętu wojskowego. W manewrach odbywających się na głównych poligonach oraz poza nimi uczestniczą też pododdziały obecnych u nas wojsk sojuszniczych. Dragon jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Tegoroczne manewry rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia i potrwają do 25 czerwca. 44 studentów z polskich rodzin ze wschodu otrzymało od PKN Orlen wsparcie ułatwiające dalszą naukę i osiedlanie się w Polsce. Pomoc w ramach stypendium dla rodaka trafiła do młodzieży z Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji za pośrednictwem Fundacji Orlen Dar Serca. Stypendyści studiują głównie kierunki ścisłe, chemię i ekonomię. Pomocą otoczeni są jednak także studenci m.in. medycyny, marketingu i zarządzania oraz wiedzy o teatrze. Stypendia dla polskiej młodzieży ze wschodu to realna pomoc, wskazywał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
Ci ludzie chcą skończyć studia tu, ale chcą zostać w Polsce. Chcą zostać w Polsce, w tej Polsce pracować, w tej Polsce się rozwijać. I ci młodzi ludzie kiedyś chcą ściągnąć swoją rodzinę. To jest takie naturalne, proszę Państwa. Ta rodzina wtedy przyjeżdża do kogoś, który już jest w tym kraju. Kogoś, który zna ten kraj, który wie, jak się poruszać. Ta rodzina zdecydowanie czuje się wtedy pewniejsza, bo jedzie do swojego. Więc to była rzecz, która bardzo nam się spodobała. Z takich rzeczy społecznych ja uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą robi Orlen. I obyśmy dalej takie rzeczy robili, obyśmy dalej inwestowali tą wspaniałą polską młodzież.
Program indywidualnych stypendiów dla potomków Polaków przesiedlonych na wschód Fundacja Orlen Dar Serca rozpoczęła w 2018 roku. Początkowo pomocą objętych zostało 9 osób studiujących w Polsce, które od października do grudnia otrzymywały co miesiąc 800 zł. W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się we wtorek rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych polskich sądów. Chodzi o pytania sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Przedstawiciele polskiego rządu przekonywali na rozprawie, że pytania prejudycjalne skierowane przez polskie sądy w sprawie ich niezależności powinny zostać odrzucone przez TSUE, bo sprawy, których dotyczą, nie mają elementu unijnego. O tym, że postępowanie przed Trybunałem dotyczące pytań prejudycjalnych z Polski powinno być umorzone, mówił też Radiu Maryja poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Przecież nie mamy do czynienia z jakimkolwiek naruszeniem, czy to konstytucji, czy zasady praworządności w Polsce. Także nie ma jakichkolwiek obaw co do tego, że wydane rozstrzygnięcie z tych powodów mogłoby być kwestionowane przez strony postępowania. Raczej wydaje mi się, że ta akcja zadawania pytań prejudycjalnych przez sędziów ma na celu jedynie kontynuowanie tej akcji kontestowania zmian ustawowych w wymiarze sprawiedliwości, tej reformy, która została przeprowadzona.
Argumentację odmienną od tej, którą posługują się przedstawiciele rządu, przedstawili na wtorkowej rozprawie prawnicy wypowiadający się w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Ci mówili, że państwa Unii Europejskiej muszą zapewnić ochronę standardów niezawisłości ustanowionych przez prawo unijne w każdej sprawie, niezależnie czy dotyczy ona kwestii związanych z Unią czy nie. Wtorkowa rozprawa była jednym z etapów postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nie zapadły na niej żadne decyzje. Kolejnym krokiem w postępowaniu będzie opinia Rzecznika Generalnego Trybunału. Ma ona zostać wydana 24 września. Orzeczenie ma zostać wydane dopiero później. Zbliżenie Polski ze Stanami Zjednoczonymi uderza w tandem niemiecko-rosyjski, zwracają uwagę eksperci do spraw międzynarodowych. Nie milkną komentarze po zakończonej wizycie prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Rządy w Warszawie i Waszyngtonie jeszcze bardziej zacieśliły współpracę. Przywódcy obu krajów podpisali deklarację w sprawie zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Zawarto też umowy o charakterze gospodarczym, m.in. na zakup dodatkowych ilości LNG. Doktor Lucyna Kulińska zauważa, że ta ściślejsza współpraca z Amerykanami uderza we wspólne interesy naszych zachodnich sąsiadów i Rosji.
To zbliżenie takie spektakularne ze Stanami Zjednoczonymi ma dla nas w tej sytuacji dosyć ważne znaczenie, ponieważ nie chodzi tutaj tylko o Rosję, prawda, i o klinczowanie Rosji. Chodzi o tandem Niemcy-Rosja. I Niemcy, które, że tak powiem, coraz bardziej ściśle, choćby poprzez układy z rurociągów, które łączą Niemcy z Rosją, ale i przeróżnych innych deali związanych z tym, że Rosja jest ogromnym rynkiem zbytu dla Niemiec, napędza to gospodarkę niemiecką. Czyli nie możemy mówić tutaj tylko o wejściu tego pośredniego elementu, prawda, w środek, w tą strefę zgniotu amerykańskiego, który jakby te kleszcze troszeczkę rozsuwa.
Wizyta prezydenta Polski w Stanach Zjednoczonych trwała blisko tydzień, zakończyła się w poniedziałek. Andrzej Duda obok spotkań z politykami przeprowadził także rozmowy z przedstawicielami amerykańskich firm. Prezydent z małżonką spotkał się także z Polonią. Niewykluczone, że przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wrześniu odwiedzi Polskę. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.